realpolish.pl, your Polish language online resource.
Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl.
Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr i jestem gospodarzem podcastu ze strony realpolish.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że to będzie coś interesującego dla Was, że będzie to dobry pretekst do spędzenia czasu z językiem polskim, bo to jest podcast dla uczących się języka polskiego. Oczywiście, jeśli ktoś zna język polski bardzo dobrze, albo nawet doskonale, to myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby się rozłączał i przerywał słuchanie. Zapraszam do słuchania. Kochani, znacie już tytuł tego odcinka, więc wiecie, o czym będę mówił. To nie jest już tajemnica. Czasami opowiadam tutaj o rzeczach lżejszych, czasami o rzeczach śmiesznych. Tym razem opowiem o konflikcie między dwoma narodami. To są zawsze trudne sprawy. Opowiem też, jak powstało państwo Izrael. Myślę, że w kontekście ostatnich wydarzeń to jest interesujący temat. Ale to za moment, bo jak zwykle chciałbym zacząć od nagrania, które dostałem na moją skrzynkę e-mail. To nagranie dostałem od Urszuli z Niemiec. Będę mówił Urszula, tak? Po polsku wymawiamy to imię, ok? Zatem posłuchajmy razem, co powiedziała Urszula.
Cześć Piotrze, a jestem Urszula z Niemiec. Wczoraj słuchałam jednego z twoich starych podcastów, tego o ego, i podobał mi się bardzo, bo mówiłeś, że to akurat ego, co nas mówi, że no, nie możemy zrobić czegoś. I że ludzie będą śmiać się na nas. I dlatego dzisiaj robię to nagranie. Chcę pokonać ten strach. Zaczęłam uczyć się polskiego wielu lat temu, ale nigdy nie w sposób dość tradycjonalny, ale nigdy nie umiałam mówić płynnie. I tylko z twoich z twoimi podcastami teraz mogę mieć rozmowę z ludźmi, z Polakami. I bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo za twoją pracę. Teraz jeszcze pracuję z twoim kursem 100 Daily Polish Stories i pomagają mi bardzo. Czasami mi jest trudno pracować, słuchać codziennie, ale wiem, że to jest najważniejsze. Myślę, że będę będę robić wiele dużo postępów, nie wiem. I dziękuję Ci bardzo serdecznie. Pa, pa.
Dziękuję bardzo, Urszuli, za nagranie. Jak ja lubię dostawać takie nagrania. Bardzo mi przyjemnie, bardzo się cieszę, gdy moja praca pomaga Wam mówić po polsku. Taki jest mój cel, po to robię te wszystkie rzeczy, kursy, klub, VIP, podcast, to wszystko ma służyć Wam pomocą. Bardzo dziękuję, Urszula. Kochani, Urszula wspomniała o kursie 100 Daily Polish Stories, czyli o 100 historyjkach po polsku. Ten kurs nie jest tylko dla początkujących. Jeśli macie problem, taki jak Urszula, to znaczy uczycie się polskiego od jakiegoś czasu, dość dużo rozumiecie, ale wciąż nie mówicie płynnie po polsku, to polecam Wam właśnie ten kurs. On może wydawać się łatwy, bo od razu zrozumiecie całą historyjkę, jeśli jesteście na trochę wyższym poziomie, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby trenować mówienie. Czasami nie mamy z kim mówić, czasami nie czujemy się na siłach, żeby mówić, czasami boimy się, tak jak mówiła o tym Urszula. Nasze ego mówi, że będziemy śmieszni dla innych, dlatego obawiamy się tego, boimy się mówić. Proponuję Wam wtedy użycie pytań i odpowiedzi. Odpowiadanie na pytania na głos jest taką symulacją mówienia, symulacją rozmowy. Te pytania są bardzo łatwe. Nie chodzi o to, żeby myśleć, zastanawiać się nad trudnymi pytaniami. Chodzi o to, żeby robić to automatycznie, żeby zacząć myśleć po polsku. Tak jak to jest w prawdziwej rozmowie. Jeśli przejdziecie cały kurs, to zapewniam Was, że będziecie mówić z dużo większą łatwością. Słowa i zwroty zaczną same przychodzić Wam do głowy. To stanie się automatyczne i o to chodzi. Sami spróbujcie. Piszcie do mnie, jeśli chcecie dostać darmową próbkę kursu. Ja wyślę Wam link i sami zobaczycie, czy ta metoda Wam pasuje. Ok? Doskonale. Kto chce spróbować, niech pisze do mnie. Mój adres znacie z newslettera lub możecie też pisać ze strony z podcastem. Tam jest formularz kontaktowy. Podajecie swój e-mail, piszecie chciałabym dostać próbki kursów. To wszystko. Jesteśmy umówieni, ok? Jeszcze raz wielkie dzięki dla Urszuli. Czekam na więcej, czekam na kolejne nagrania od następnych słuchaczy. Nie czekajcie dłużej, wysyłajcie do mnie swoje nagrania. Bardzo lubię ich słuchać, bo gdy opowiadam później różne historie, to wiem, że mówię je do Was, do konkretnych osób, do Urszuli, do Iwana, do Sebastiana, do Eduardo, do Alessandro, do Iriny, do Igora, po prostu do ludzi, którzy uczą się języków, którzy są tacy sami jak ja, którzy lubią poznawać inne kultury, inne sposoby myślenia, inne sposoby mówienia. Wielkie dzięki za Wasze nagrania. Kochani, dzisiejszy temat oczywiście związany jest z ostatnimi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Nie będę opowiadał o całym konflikcie, to jest niezwykle skomplikowana sprawa. Dziś opowiem o historii powstania państwa Izrael, mam na myśli współczesne państwo Izrael. Oczywiście religijne korzenie tego państwa sięgają bardzo, bardzo daleko w przeszłość. Istnieje tak zwana stela Meren Ptacha. To jest taka płyta pokryta reliefem i inskrypcją. Ta stela powstała 1200 lat przed naszą erą. Ma zatem ponad 3000 lat. I to jest najstarszy dokument mówiący o ludzie Izraela. inaczej mówiąc o Izraelitach, czyli Żydach. Słowo Żydzi po hebrajsku oznacza Jehudim, czyli czcicieli Jahwe. Według świętej księgi, czyli Biblii, ziemia Izraela, Erek Izrael po hebrajsku, została oddana przez Boga Jahwe w wieczne posiadanie potomkom żydowskich patriarchów, czyli Izraelitom, czyniąc tę krainę, tę ziemię, ziemią obiecaną. Gdzie leży ta kraina? Oczywiście na Bliskim Wschodzie, mniej więcej na wschód od rzeki Jordan aż do brzegów Morza Śródziemnego. 60% tego obszaru to pustynia, na której trudno jest żyć. Trudno jest żyć na pustyni, prawda? Najlepsze tereny to wzgórza Judei, Samarii i Galilei. Zanim zamieszkali te miejsca Izraelici, wcześniej te tereny zamieszkiwał lud Kananejczyków. I ziemia ta nazywała się Kanan. Ale później Kananejczycy zostali wyparci właśnie przez Izraelitów. Zatem dawniej mówiło się o ziemi Kanan, później tę ziemię podbili Hebrajczycy i nazwali ją Eretz Izrael, czyli ziemią Izraela. Następnie starożytny lud Filistynów zamieszkiwał na południowej części wybrzeża Kananu i nazwał tę ziemię Palestyną. Od tej pory ten region geograficzny nazywany jest właśnie Palestyną. Kolejnymi mieszkańcami byli tu Arabowie i Turcy osmańscy. Tak jak mówiłem, dziś nie będę zajmował się starożytnością. Dziś chcę opowiedzieć, jak powstało współczesne państwo Izrael. W tym celu nie musimy się cofać aż do starożytności. Wystarczy, że cofniemy się myślami do XIX wieku. W XIX wieku ziemia, o której mówimy, należała do Imperium Osmańskiego, istniejącego od 500 lat. Ogromnego imperium ze stolicą w Stambule. W tamtym czasie, pod koniec XIX wieku, na tym terenie mieszkało około 500 000 ludzi, z czego ogromna większość to byli muzułmańscy Arabowie. Ludność żydowska to było około 20 000 osób, czyli jakieś 10% wszystkich mieszkańców. Ta mniejszość żydowska była skoncentrowana głównie w Jerozolimie i Hebronie, dwóch świętych miastach według tradycji żydowskiej. Pamiętacie, że Żydzi od początków naszej ery nie mieszkali w Palestynie. Żydzi mieszkali w Europie i byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Przez wieki byli przepędzani, byli dyskryminowani, zamykani w gettach. Większość z nich w XIX wieku zamieszkiwało wschodnią Europę. W tym czasie Rzeczpospolita nie istniała na mapach świata. Nie było Polski. Te tereny należały do Imperium Rosyjskiego. Dyskryminacja Żydów, antysemityzm spowodował ruch polityczny, którego celem było stworzenie państwa żydowskiego. Jeśli masz swoje państwo, to możesz w nim żyć tak jak chcesz i nikt nie będzie cię prześladował. Dlatego powstał tak zwany syjonizm, ruch polityczny, świecki ruch polityczny, którego celem był powrót Żydów do Palestyny. Palestyny w sensie miejsca geograficznego. Oczywiście w tamtym czasie nie istniało państwo Palestyna. Mam nadzieję, że to jest jasne. To było miejsce geograficzne o nazwie Palestyna. Syjoniści mieli zamiar stworzyć tam niepodległe państwo. To jest ciekawa sprawa. W judaizmie, czyli religii wyznawanej przez Żydów, jest mowa o powrocie Żydów do ziemi Izraela, czyli geograficznie Palestyny, ale dopiero po przybyciu Mesjasza. Syjoniści nie chcieli czekać na przybycie Mesjasza. Syjoniści zaproponowali powrót Żydów do ziemi Izraela już teraz. Założycielem tego ruchu politycznego był dziennikarz pochodzący z Austro-Węgier Theodor Herzl. On uczynił syjonizm prawdziwym ruchem międzynarodowym. Żydzi byli w tym czasie silnie prześladowani i bardzo znana stała się sprawa francuskiego oficera Dreyfusa. Dreyfus oskarżony był we Francji o szpiegostwo. Wszystkie dowody w sądzie zostały zmanipulowane, zostały sfałszowane i on został uznany za winnego, a nawet skazany na więzienie, tylko dlatego, że był Żydem. Opinia publiczna dowiedziała się, że to była manipulacja i po 5 latach Dreyfus został uwolniony. Jednak ta sprawa dała wielkie poparcie syjonistom. Skoro nawet we Francji Żydzi nie mogą żyć tak jak inni, ich celem stało się stworzenie jakiegoś miejsca, gdzie można żyć, miejsca dla ludu żydowskiego. We Francji niedawno była rewolucja przecież. Wolność, równość i braterstwo to były hasła tej rewolucji. A teraz nie ma żadnej równości. Żydzi są dyskryminowani tylko dlatego, że są Żydami, że pochodzą z tego narodu. Właśnie dlatego powstał ruch syjonistyczny. Syjoniści myśleli nawet o Ugandzie, chcieli stworzyć miejsce na ziemi dla swojego narodu. Mogło to być może być w Afryce, w Ugandzie, ale oczywiście Palestyna, ziemia Izraela była bardziej naturalnym wyborem. Palestyna należała w tym czasie do Imperium Osmańskiego, więc syjoniści starali się w sposób dyplomatyczny zdobyć pozwolenie na osiedlenie się na tym terenie. Herzl miał wizję powstania świeckiego państwa, podobnego do państw europejskich, gdzie zamieszkiwałby naród żydowski. Ta idea była rozpowszechniana w Europie. Nie było wtedy mowy o tym, jaki będzie los ludzi, którzy już żyją w Palestynie, czyli o ludności arabskiej. Nikt o tym nie myślał wtedy. Arabowie żyli tam już od setek lat. Theodor Herzl napisał list do burmistrza Jerozolimy, w którym twierdził, że syjonizm zupełnie nie jest zagrożeniem dla Arabów. Idee syjonizmu wywołały tak zwaną pierwszą aliję, czyli pierwszą falę emigracji Żydów z Imperium Rosyjskiego. Większość Żydów uciekało do Stanów Zjednoczonych, ale część, około 30 tysięcy ludzi, wyjechało do Palestyny. Nadszedł początek XX wieku, a z nim nadeszła rewolucja rosyjska w 1905 roku. Ta rewolucja była skierowana przeciwko carowi i przeciwko obszarnikom. Carski reżim starał się skierować gniew ludzi przeciwko Żydom. To wywołało szereg pogromów Żydów w Rosji i oczywiście to spowodowało kolejną falę emigracji. Po rewolucji doszło do drugiej fali żydowskich imigrantów, tak zwanej drugiej alii. W wyniku tej imigracji do Palestyny przybyło kolejne 40 tysięcy Żydów z Imperium Rosyjskiego. Ci ludzie zakładali wspólnoty rolnicze, tak zwane kibuce, założyli również nadmorskie miasto Tel Awiw. Zatem na początku XX wieku w Palestynie znalazło się już około 70 tysięcy Żydów. Tak się składa, że w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. W tej wojnie brało udział Imperium Osmańskie i syjoniści widzieli w tym swoją szansę. Nie udało im się stworzyć swojego państwa, gdy Palestyna była częścią Imperium Osmańskiego. Więc teraz była nowa okazja. Przegrana państw osi i Imperium Osmańskiego dawała nową szansę. Dlatego Żydzi oferowali Brytyjczykom wsparcie przyszłych kolonistów żydowskich w kontrolowaniu Palestyny. Jeśli Brytyjczycy będą kontrolować Palestynę, to Żydzi, którzy tam mieszkają, będą wspierali Brytyjczyków, będą im pomagali. Przywódcą społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii był w tym czasie baron Walter Rothschild. Syjoniści obiecali bunt niemieckich Żydów przeciwko cesarzowi. Obiecali również przyciągnąć pomoc rosyjskich bolszewików. Wielu z bolszewików było Żydami. W wyniku tych starań rząd brytyjski w 1917 roku zadeklarował Rothschildowi i Federacji Syjonistów swoją pomoc w utworzeniu w Palestynie domu dla narodu żydowskiego. Wtedy jeszcze nie było mowy o państwie, była mowa o domu. Trudno mi powiedzieć, co mieli wtedy na myśli Brytyjczycy. To była tak zwana deklaracja Balfoura, który był brytyjskim ministrem spraw zagranicznych. Jednak rok wcześniej Brytyjczycy podpisali też tajne porozumienie z Francuzami. W wyniku tego porozumienia część Bliskiego Wschodu, należąca do Imperium Osmańskiego, po zakończeniu wojny miała być podzielona równą linią między Francję i Wielką Brytanię. To porozumienie łamało wcześniejsze porozumienie Brytyjczyków z Arabami. Zatem widzicie, Brytyjczycy mieli porozumienia ze wszystkimi, z Arabami, z Francuzami i z Żydami. Arabowie również widzieli szansę na uwolnienie się spod dominacji tureckiej, więc pomagali w czasie wojny Brytyjczykom. Za tę pomoc Arabowie mieli dostać ziemię między Egiptem a Persją. Porozumienie z Francją natomiast łamało ten wcześniejszy traktat. Jak widzicie, sprawa jest już teraz wielce skomplikowana. Po I wojnie światowej kilku graczy jednocześnie chciało zajmować ten teren. Jednak największą siłę miały Francja i Wielka Brytania. Kiedy wojna się skończyła i Imperium Osmańskie upadło, wszystko poszło zgodnie z planem dla Brytyjczyków. Brytyjczycy po wojnie przejęli kontrolę nad południową częścią Bliskiego Wschodu wraz z Palestyną i, co najważniejsze, z kanałem Suezkim. Kanał Suezki był niezwykle ważny dla Brytyjczyków, ponieważ pozwalał przepłynąć z Morza Śródziemnego do Indii na skróty. Nie trzeba było płynąć dookoła Afryki. Kontrola nad kanałem Suezkim była najważniejszą sprawą dla Brytyjczyków. Syjoniści rozumieli te imperialne ambicje Brytyjczyków, dlatego z chęcią oddali się pod brytyjską protekcję. Syjoniści wiedzieli, że 100 tysięcy Żydów otoczone prawie milionem Arabów to jest niebezpieczne. To może być początek krwawego konfliktu. Pamiętajcie, że Arabowie już wtedy czuli się oszukani przez Brytyjczyków. W zasadzie mieli do tego pełne prawo. Zatem w 1918 roku organizacja syjonistyczna przybyła do Palestyny i za brytyjską zgodą rozpoczął się proces tworzenia żydowskiego domu narodowego, czegoś w rodzaju państwa. Rozpoczęła się realizacja deklaracji Balfoura. Brytyjczycy wspierali osadników żydowskich. W tym czasie w Palestynie było około 70 tysięcy Żydów i 700 tysięcy Arabów. 10 razy więcej Arabów niż Żydów. Oczywiście arabskie elity, widząc, że Brytyjczycy ich oszukali i nie dotrzymują umów, zaczęły organizować ataki na nowe dzielnice żydowskie powstające w Jerozolimie. Te ataki nie powstrzymały jednak kolejnej fali emigracji. Z trzecią, czwartą i piątą aliją napływali kolejni imigranci żydowscy. W wyniku tej imigracji ludność żydowska rosła liczebnie znacznie szybciej niż ludność arabska. W latach 30. XX wieku doszło do wielkiego kryzysu światowego. Dodatkowo susza spowodowała wielki głód. Wiele rodzin arabskich musiało sprzedać ziemię, żeby przetrwać kryzys. Żydzi, mający wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Żydowskiego, kupowali te ziemie od Arabów. To spowodowało kolejny spadek liczebności ludności arabskiej i jednocześnie powstanie nacjonalizmu arabskiego. Elity arabskie zachęcały do ataków na ludność żydowską. Brytyjczycy prowadzili swój protektorat bardzo nieudolnie i nie potrafili powstrzymać przemocy. To oczywiście spowodowało samoobronę ze strony Żydów. Powstała Hagana, czyli armia żydowska, której zadaniem była obrona ludności żydowskiej. Nastąpiła radykalizacja, nacjonalistyczna radykalizacja z obu stron, ze strony Żydów i ze strony Arabów. Odpowiedzią Arabów na Haganę była organizacja Czarna Ręka. Jej szef zachęcał Arabów do walki z Żydami i z Brytyjczykami oczywiście. Jesteśmy w latach 30. XX wieku. To samo ma miejsce po stronie żydowskiej. Przywódcy syjonistów otwarcie twierdzili, że Żydzi powinni użyć siły, żeby osiągnąć swoje cele. W 1936 roku doszło do ogromnego strajku w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Żydów. Arabscy robotnicy strajkowali przez 6 miesięcy i ten strajk przekształcił się w arabskie powstanie. Po zakończeniu powstania Brytyjczycy starali się zakończyć cały konflikt arabsko-żydowski. Zaproponowali po raz pierwszy podział Palestyny na dwie części: państwo żydowskie i państwo arabskie. To był rok 1937. Propozycja była taka: Żydzi mieli dostać około 20% Palestyny, pozostałe 80% pozostałoby niepodległym państwem arabskim. I wtedy Arabowie odrzucili tę propozycję. Odrzucili propozycję i wznowili powstanie, które trwało aż do roku 1939, ale zakończyło się arabską porażką. Brytyjczycy rozumieli, że sytuacja jest niezwykle trudna. Zaproponowali więc inne rozwiązanie, czyli stworzenie wspólnego państwa. Stworzenie państwa, którego rząd miałby przedstawicieli arabskich i żydowskich. Tym razem ludność żydowska była niezadowolona z tej propozycji, ponieważ tam były różne limity dotyczące zakupu ziemi i wielkości imigracji. A trzeba pamiętać, że to był okres, gdy w Europie panował antysemityzm. Szczególnie w Niemczech mnóstwo Żydów decydowało się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, ale również do Palestyny. Na wiosnę 1939 roku Niemcy zajęły zachodnią część Czechosłowacji i wojnę czuć było już w powietrzu. Palestyńczycy odrzucili możliwość powstania wspólnego państwa z Żydami. Wydawało im się, że naturalnym będzie teraz przyłączyć się do państw osi, zwłaszcza że Włochy i Niemcy obiecały Arabom niepodległość po pokonaniu Brytyjczyków. W każdym razie we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. częścią której był Holokaust, eksterminacja narodu żydowskiego. Po wojnie Brytyjczycy uznali, że wycofują się z udziału w konflikcie palestyńskim. To już nie jest nasza sprawa. Tak zwany gorący kartofel przekazano nowej organizacji, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na problem trudny do rozwiązania, którym nikt nie chce się zająć, mówimy, że to jest gorący kartofel. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to powiedzenie. Sprawa kłopotliwa, trudna do załatwienia. Najlepiej, żeby zajął się tym ktoś inny. To jest właśnie gorący kartofel. Zatem gorący kartofel palestyński został przekazany do ONZ. Doszło do głosowania i przyjęcia tak zwanej rezolucji 181, która dzieliła sporną ziemię na dwa państwa. Tym razem Izrael otrzymać miał 55% terytorium, a Palestyna miała dostać 44%. Miasto Jerozolima miało zostać obszarem międzynarodowym. Sam podział historycznej Palestyny na dwa państwa moim zdaniem był dosyć dziwny. Popatrzcie sobie na mapę, jak to wyglądało. To nie był podział wschód-zachód albo północ-południe. Nie. Oba państwa krzyżowały się jakby ze sobą. Izrael składał się jakby z trzech obszarów, które łączyły się koniuszkami. Bardzo dziwne. Zobaczcie sami na mapę. W każdym razie syjonistom bardzo pasował taki projekt. 55% terytorium miało przypaść właśnie Żydom. Natomiast Arabowie zupełnie nie uznali rezolucji. Wyszli z głosowania. Palestynę zamieszkiwało około 1,5 miliona ludzi, z czego milion to byli Arabowie, a tylko 500 000 to Żydzi. Zatem widać tu dużą zmianę na niekorzyść Arabów. Przed wojną Brytyjczycy proponowali Arabom 80%, a teraz mieli dostać tylko 44%. Jak w tamtym czasie wyglądały oba społeczeństwa? Wiemy, że Arabów było więcej niż Żydów, ale to nie była jedyna różnica. Te społeczeństwa znacznie się różniły. Ludność arabska była mniej więcej równomiernie rozmieszczona na całym terenie Palestyny. Natomiast Żydzi byli skupieni w kilku miastach i niewielu osadach wiejskich. Żydzi byli o wiele lepiej wykształceni od Arabów. Ich klasa średnia pochodziła głównie z wysoko rozwiniętej Europy. Żydowskie przedsiębiorstwa rozwijały się o wiele szybciej. To samo dotyczy rolnictwa. Rozwiązania agrotechniczne dawały ogromną przewagę gospodarczą Żydom. Żydzi sprzedawali 75% produkcji rolnej, a Arabowie tylko 25%. Podobnie wyglądała sprawa polityki, zarówno wewnętrznej, jak zewnętrznej. Żydzi chcieli opierać budowę swojego społeczeństwa na wzorcach zachodnich. Instytucje rządowe miały być wybierane w wyborach. Przywódcy żydowscy cieszyli się zarówno autorytetem wśród Żydów, jak i na arenie międzynarodowej. Natomiast Arabowie opierali swoją politykę na więzach klanowych. Wydawało się, że jedynym miejscem, gdzie Arabowie mieli przewagę nad Żydami, było wojsko. Jak się wkrótce okaże, ta przewaga była złudna. Nie wiem, czy znacie słowo złudny. Jeśli coś jest złudne, to znaczy, że tylko pozornie jest prawdziwe. Wydaje się, że to jest prawda, ale tak nie jest. Czasami mówimy, mam złudzenie. Czyli widzimy coś, ale to nie jest prawda. Zatem po wprowadzeniu przez ONZ w życie rezolucji 181 dochodziło do wielu aktów agresji z obu stron. Syjoniści starali się przejąć jak największy obszar i wysiedlić z niego jak największą liczbę Palestyńczyków. W maju 1948 roku Brytyjczycy opuścili Palestynę. Gdy tylko ostatni żołnierz brytyjski opuścił Palestynę, premier Izraela ogłosił niepodległość nowego państwa. To ogłoszenie było jednostronne. Żydzi nie prosili o zgodę, nie pytali się Arabów, co oni o tym myślą. Nie podpisali żadnego paktu z Palestyńczykami. Po prostu ogłosili niepodległe państwo. Nie było to dobrze widziane nawet przez ONZ, ale zdecydowanie było źle widziane przez Palestyńczyków i państwa Ligi Arabskiej. Liga Arabska to była taka organizacja, która powstała 3 lata wcześniej i jej zadaniem była wzajemna pomoc gospodarcza i militarna narodów arabskich. Dzień później, po ogłoszeniu niepodległości przez premiera Izraela, wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska, która można powiedzieć, że w zasadzie była kontynuacją konfliktu, który już się toczył. Wojska 5 państw – Libanu, Egiptu, Jordanii, Syrii i Iraku – zaatakowały dopiero powstałe państwo Izrael. Wydawało się, że arabska przewaga militarna spowoduje bardzo szybkie pokonanie Izraela. Jednak tak się nie stało. Arabskie armie nie były zbyt liczne i nie były przygotowane do przeprowadzenia tak dużej operacji. Armie poszczególnych państw nie działały pod jednym dowództwem. Początkowo celem rządu Izraela było po prostu przetrwać ataki, ale w trakcie wojny okazało się, że wojsko żydowskie nie tylko odparło ataki arabskie, ale postanowiono również przyłączyć do nowego państwa izolowane osiedla żydowskie i jednocześnie wysiedlić jak największą ilość Palestyńczyków. Inwazja okazała się całkowitą porażką dla Arabów. Ale największą stratę ponieśli Palestyńczycy. Mnóstwo wiosek zostało zrównanych z ziemią, a potencjalne nowe państwo palestyńskie kompletnie się rozpadło. Zachodni brzeg był kontrolowany przez Jordanię, a Strefa Gazy przez Egipt. Państwo palestyńskie w tamtym momencie nie miało żadnej ziemi pod swoją kontrolą. Po wojnie 750 tysięcy ludzi pochodzenia palestyńskiego przeniosło się na tak zwany zachodni brzeg, który był pod kontrolą Jordanii. Jordania włączyła tę ziemię do Królestwa Jordanii, a ludzie zamieszkujący te tereny dostawali obywatelstwo jordańskie. Myślę, że między innymi to spowodowało tak wielką imigrację Palestyńczyków na ten teren. Jednak przybyli Palestyńczycy pozostawali zamknięci w obozach dla uchodźców i nie zostali obywatelami Jordanii. Zatem wygląda na to, że Palestyńczycy stracili w wyniku tej wojny praktycznie wszystko, natomiast Izrael był wielkim wygranym tej wojny. Powiększył swoje terytorium z 55% do 78% całości i dodatkowo umocnił się politycznie. Tak jak mówiłem, Strefa Gazy była kontrolowana przez Egipt, ale społeczność międzynarodowa nie uznała tego faktu. I w końcu w 1949 roku doszło do podpisania między walczącymi stronami rozejmu, paktu. Po pierwszej wojnie arabsko-żydowskiej Palestyńczycy kontrolowali tylko 22% całości spornych ziem. Konflikt Izraelsko-palestyński to złożony konflikt terytorialny, polityczny i religijny, który trwa od dziesięcioleci i stanowi źródło napięć i przemocy na Bliskim Wschodzie. Jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania konfliktów na całym świecie. Wymaga zarówno współpracy międzynarodowej, jak woli obu stron. Wydaje się, że obie strony nie mają jednak chęci zakończyć tego konfliktu. Kolejne wojny w tym regionie, w szczególności wojna sześciodniowa z 1967 roku i wojna Jom Kippur z 1973, doprowadziły do powiększenia terytorium Izraela. Dziś Palestyńczycy kontrolują już tylko połowę terytorium, które kontrolowali po wojnie z 1948 roku, to znaczy tylko 11% historycznego terytorium Palestyny. Po wojnie sześciodniowej w 1967 roku Izrael okupował zarówno zachodni brzeg Jordanu, wschodnią Jerozolimę i Strefę Gazy. Całą historyczną Palestynę. To stało się jednym z głównych punktów spornych w konflikcie. Palestyńczycy domagali się niepodległości i utworzenia własnego państwa na tych terytoriach. Nie ma dziś czasu opowiedzieć o wszystkim. Chciałem skupić się na początkach, na tym, jak powstało państwo Izrael. W każdym razie przez lata odbywały się próby rozwiązania konfliktu. Niestety, wielokrotnie próby zawarcia trwałego porozumienia kończyły się niepowodzeniem. Wciąż istnieją sporne kwestie dotyczące granic, statusu wschodniej Jerozolimy, prawa powrotu dla palestyńskich uchodźców, rozbudowy izraelskich osiedli na zachodnim brzegu i blokady Strefy Gazy. Te kwestie pozostają nierozwiązane i to przeszkadza. Przeszkadza w osiągnięciu trwałego pokoju. Dlatego wciąż dochodzi do aktów przemocy i zamieszek po obu stronach. Często dochodzi do konfrontacji militarnych, ataków terrorystycznych i represji izraelskich wobec palestyńskiej ludności cywilnej. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej eskalacji konfliktu. 7 października 2023 roku Hamas, palestyńska organizacja kontrolująca Strefę Gazy, wystrzelił z tego terytorium ponad 2000 rakiet w kierunku Izraela. Ataki te były największą falą ostrzału rakietowego w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Natomiast Izrael odpowiedział na ataki Hamasu serią ataków powietrznych na cele w Strefie Gazy. Ataki Hamasu były odpowiedzią na izraelskie naloty na cele w Strefie Gazy, które miały miejsce w ciągu kilku dni poprzedzających falę ostrzału rakietowego. Naloty te miały na celu zniszczenie infrastruktury Hamasu, w tym fabryk rakiet i zniszczenie tuneli. Ataki Hamasu i Izraela zostały potępione przez społeczność międzynarodową. ONZ wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni, ale obie strony konfliktu odmówiły przyjęcia tej propozycji. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to się może skończyć, jak potoczą się losy konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Niestety najprawdopodobniej konflikt będzie nadal eskalował, co doprowadzi do jeszcze większych ofiar, do jeszcze większej liczby ofiar i zniszczeń. Trudno mi sobie wyobrazić, że strony konfliktu dojdą do porozumienia. Tego bym sobie życzył. Myślę, że tego życzą sobie też zwykli ludzie. Mam kilku przyjaciół w Izraelu i mam nadzieję, że pozostaną cali i zdrowi. Osobiście nie znam nikogo, kto jest Palestyńczykiem, ale również życzę wszystkim Palestyńczykom, żeby mogli żyć w pokoju. Niedawno czytałem wypowiedź Gino Strady, włoskiego chirurga, który założył organizację Emergency. Ta organizacja bezpłatnie pomaga ofiarom wojen, tym, którzy stracili nogi, ręce, zostali okaleczeni przez miny, bomby lub pociski. Gino Strada powiedział tak: każda wojna ma jedną stałą cechę. 90% ofiar to cywile, to ludzie, którzy nigdy nie podnieśli karabinu. To ludzie, którzy bardzo często nawet nie wiedzą, dlaczego mina eksploduje pod ich stopami lub bomba ląduje na ich głowie. Wojny są wypowiadane przez bogatych i potężnych, którzy następnie wysyłają dzieci biednych na śmierć. Taka jest rzeczywistość. Istnieją instytuty badawcze, które zajmują się tymi sprawami i potwierdzają to, co widziałem w terenie, że 90% ofiar to cywile, nawet coś ponad 90%. Widziałem, jak produkuje się i zrzuca z helikopterów małe miny zabawki, które okaleczają dzieci, nie zabijając ich, lecz okaleczając. I uważam to za przerażającą formę, prawdziwą formę masowego terroryzmu. I dlatego widząc to, przekonałem się, że trzeba być przeciwko wojnie. Nie jestem pacyfistą, jestem przeciwko wojnie, a to zupełnie co innego. Widziałem zbyt wielu pacyfistów paradujących po ulicach z tęczowymi chusteczkami, a następnie idących do parlamentu i głosujących za wojną z tego czy innego powodu. Myślę, że do tego tekstu nie mogę już nic dodać. Tyle chciałem dziś powiedzieć o Izraelu, Palestynie, Żydach i Arabach. Kochani, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Powoli, bo jeszcze czeka na nas jedno nagranie. Posłuchajmy, co powiedziała Oksana.
Cześć, Piotr. Mam na imię Oksana, jestem z Ukrainy i jak większość ludzi z Ukrainy przeprowadziłam się do Polski w marcu 2022 roku. Одразу зачинлам учити язика польського на таких курсах онлайн, а далі були курси офлайн для научителей з України. В Україні працювала як научитель 24 літа. Зараз працюю в польській школі як асистент міжкультурний. Помагам дітям з України, діти з України і Білорусі, і інших країв. Коли зійшлого літа вчила ще язика польського, не вірила, що можу вже в єсінню працювати в польській школі, а зараз дуже думаю на себе. Твоїх подкастів слухам від червня 2022 року. Дуже мені подобається твій тембр голосу і твої темати твоїх історій. Вінцей слухам тих історій о літах 70-х, 80-х, 90-х, коли Польща мала свій розвій. То дуже мені цікаво, як то ви вижучили той радянський той уклад. Коли почала працювати, то вже мені слухала подкасти, а зараз мам вакації, поїхала до України і не хоче залишити себе без язика польського, для того дуже дуже пише і читам ксьоншки, слухам твоїх подкастів, Śpiewam, słucham piosenki, uczę się rymowanki. No tak. Dziękuję Ci, Piotr, za wsparcie dla Ukraińców, za taki portal, gdzie my możemy słuchać i mieć taki rozwój swój. Dziękuję. Pa.
Dziękuję bardzo, Oksanie, za miłe słowa. Cieszę się, że podobają Ci się tematy moich podcastów, że lubisz słuchać mojego głosu. Jest mi bardzo miło. Zauważyliście, co robi Oksana? Słucha, czyta, pisze, uczy się piosenek, wierszyków. Po prostu cały czas ma kontakt z językiem polskim. Dlatego już widać, a raczej słychać efekty. Oksana może swobodnie mówić po polsku. I o to chodzi. To jest cel większości osób, które uczą się języka polskiego lub jakiegokolwiek języka. Chcą mówić w tym języku. Z reguły nie uczymy się języków po to, żeby zdać test, żeby dostać dyplom. Uczymy się po to, żeby rozmawiać z ludźmi. Dlatego porzućcie metody, które uczą, jak rozwiązać test. Zacznijcie robić to, co robią Urszula i Oksana. Słuchajcie, czytajcie, używajcie języka, a efekty przyjdą same. Przyjdą, tym prędzej, im więcej będziecie używać języka. Nasz mózg musi przywyknąć do nowego języka. To nie dzieje się bardzo szybko, to wymaga trochę czasu. Jeśli ten czas jest dla nas zabawą, jeśli sprawia nam to przyjemność, to w zasadzie nie ma znaczenia, jak długo to trwa, prawda? Jeśli jesteście na wspaniałej wyprawie, jeśli dobrze się bawicie, spędzacie przyjemnie czas, widzicie nowe rzeczy, uczycie się nowych rzeczy, to czy chcecie, żeby ta wyprawa skończyła się jak najszybciej? Myślę, że nie. Tak samo jest z nauką polskiego. Jesteście na wspaniałej wyprawie, więc cieszcie się nią, bawcie się. Bawcie się dobrze, słuchając rzeczy po polsku, czytając książki, rozmawiając z ludźmi. Bawcie się dobrze, ucząc się języka polskiego. Tego Wam życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie, za spędzenie ze mną czasu. Dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy korzystają z programów premium, z moich kursów, z klubu VIP. Bardzo się cieszę, że mogę Wam pomagać. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Mam nadzieję, że usłyszymy się znowu w kolejnym odcinku podcastu. Na dziś to wszystko. Zapraszam następnym razem. Cześć, pa, pa.
To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl. We'll be right back.